Dzień dobry Państwu ponownie w studiu w gmachu Pasy, czyli tym miejscu, gdzie znajduje się Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej. Do studia zawitał profesor Jan Żaryn, historyk, także polityk. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam i pozdrawiam bardzo serdecznie panów w Londynie, bo też miałem przyjemność poznać na pewno pana Sławomira.
Pana Sławomira Wróbla zna niemal każdy polski działacz, czy polityk, czy działacz społeczny, czy dziennikarz, który otarł się o Wyspy Brytyjskie. My obchodzimy 101. rocznicę odzyskania niepodległości. 101 to już zacna data.
Tak, i te rachunki, które zostały nam tu przedstawione, że jesteśmy już na piku, to znaczy już ten szczyt lat niewoli mamy za sobą, to optymistyczna niewątpliwie interpretacja tych 101 lat, a mnie szczególnie, bo słuchałem Państwa rozmowy, szczególnie zainteresowała ta jej część, kiedy panowie opowiadali o wczorajszych obchodach w Wielkiej Brytanii, bo to jest także świadectwo takiego długiego trwania niepodległego narodu w pamięci o niepodległości i my dopiero w jakiejś mierze w Polsce można powiedzieć, że się tego uczymy. To znaczy, jeżeli chcemy być wspólnotą narodową, a miejmy nadzieję, że przynajmniej znaczna część Polaków tego pragnie, to bez wątpienia takim dowodem na te pragnienia jest pełne uczestnictwo, świadome uczestnictwo w tych różnorodnych dzisiaj, choćby w Warszawie, odbywających się obchodach Dnia Niepodległości 11 listopada. I druga rzecz, która jest nieodzowna, to już jako historyk o tym powtarzam, że niewątpliwie niepodległość dzisiejszych pokoleń polskich jest w dużej mierze zależna od tego, czy te dzisiejsze pokolenia polskie chcą naprawdę rozpoznać przeszłość. I w 1918 roku mieliśmy to szczęście, że mieliśmy niezwykle cenne pokolenie niepokornych z wybitnymi autorytetami i wybitnymi jednostkami, których tutaj całą plejadę najczęściej podajemy od prawa do lewa, od Dmowskiego, Paderewskiego, przez Piłsudskiego, Korfantego, Witosa, Daszyńskiego, ale także autorytety lokalne, które powodowały, że w każdej niemal miejscowości, która stawała się Polską, nikt nikogo nie musiał pytać o zdanie, czy my chcemy tej wolności, czy nie, tylko na swoje barki Polacy wówczas brali odpowiedzialność za starania się, czynne starania się o to, żeby Polska odzyskała niepodległość. We Lwowie, w Przemyślu, w Śląsku Cieszyńskim, na Suwalszczyźnie, w Wielkopolsce, na Śląsku, na Pomorzu, wszędzie znajdowała się taka wielka rzesza niepokornych, a jednocześnie rozmiłowanych w Polsce. No i to jest odpowiedź na pytanie, co to znaczy być dzisiaj niepodległym. To nie są tylko uroczystości i ta wola w nich uczestniczenia. To jest przede wszystkim samoświadomość tej wartości i rozpoznanie w sobie potencjału bycia takim jak Polacy w roku 1918.
Ale ten rachunek, że już mamy 50 lat, zaczynamy 51 rok wolności na 50, to był okres niewoli, II wojna światowa, potem PRL, no też pokazuje, jak bardzo mamy porwaną pamięć wspólnotową, jak bardzo mamy, jak trudno jest nawiązać kontakt z tym pokoleniem, które tworzyło niepodległość, bo mieliśmy te 50 lat niewoli.
Bez wątpienia i co i raz to otrzymujemy taki wstrząs dotyczący postaw polskich i tego, co myśli także niestety znacząca, jak się wydaje, część Polaków, która nie chce być Polakami, a przynajmniej na pewno nie chce nimi być w tym rozumieniu dziedzictwa ponad tysiącletniego, czego ostatnio mieliśmy przykłady poprzez radnych Żyrardowa i Białegostoku. Niewątpliwie ta nierozliczona komunistyczna przeszłość, nierozliczona w takiej formule nie tylko rzeczywistej, ale także symbolicznej Norymberdze, powoduje, że śmią, nie mają wstydu dzisiaj ludzie odwoływać się do PRL-owskiego czasu jako do dorobku, tak jakby dzisiaj ktokolwiek w Europie chciał się do Gestapo i SS odwoływać jako do pozytywnego dorobku europejskiej cywilizacji.
Jacek Kaczmarski śpiewał: są narody, które znają w swojej historii każdy kamień, a my mamy białe plamy. Czy po 101 latach od odzyskania niepodległości tamte wydarzenia mają dla pana jako dla historii jakieś swoje tajemnice, jakieś białe plamy? Czy my już wiemy wszystko o tych losach, jak się rodziła polska niepodległość?
O nie, wszystkiego nie wiemy i nigdy wiedzieć nie będziemy. To jest zawód historyk niesamowicie rozwojowy, z pokolenia na pokolenia. Historycy odnajdują sposoby, by skrytykować swoich poprzedników. Ja także już mam takich i uczniów, i młodszego pokolenia historyków, którzy potrafią skontrować te obszary badawcze, w których ja się specjalizuję od kilkudziesięciu lat, i chwała im za to. Na tym polega także wielka tajemnica człowieczeństwa.
A ten fenomen, dlaczego właśnie wybrano 11 listopada, a nie inny dzień, bo tych dni było kilka w tej rodzącej się niepodległości, które można było wskazać, tutaj narodziła się znowu Polska.
A to oczywiście wynik zjawisk politycznych, które miały miejsce w dwudziestoleciu międzywojennym. Zamach majowy 1926 roku, obóz piłsudczykowski przejął władzę i przejął także politykę historyczną, w której bardzo wielu wybitnych Polaków wypadło z grona tych, którzy przyczynili się do odzyskania niepodległości, szczególnie cały obóz narodowy, obóz chrześcijańsko-demokratyczny, ale także ludowy, ci wszyscy poza Piłsudczykami, którzy rzekomo mieli jedyni wnieść wkład w odzyskanie niepodległości, zostali wygumkowani brutalnie, bardzo często. To do dzisiaj w jakiejś mierze jest naszym także dziedzictwem, choć się z niego wydobywamy, bo choćby prezydent Andrzej Duda najwyższym odznaczeniem polskim, orderem Orła Białego, odznaczył właśnie wszystkich wybitnych, którzy reprezentowali tę wielobarwną paletę polskich dróg do niepodległości. Ale nadal w jakiejś mierze jesteśmy w tym kompleksie piłsudczykowskiego monopolu na odzyskanie niepodległości i efektem tego był wybór 11 listopada ze skrzywionym na dodatek narracyjnym przekazem. Rzekomo 11 listopada to dzień, kiedyśmy odzyskali niepodległość, ponieważ poprzedniego dnia Józef Piłsudski przyjechał do kraju, a tego dnia też zresztą nie można tego do końca było powiedzieć, ale przecież został tylko i wyłącznie współregentem, to znaczy osobą, która przyjęła władzę od trzech niewątpliwie bardzo wybitnych postaci, ale Rada Regencyjna była niewątpliwie władzą stworzoną przez niemieckiego okupanta, który to Niemiec na szczęście przegrał pierwszą wojnę światową i dlatego mogliśmy odzyskać niepodległość.
Nadanie Rady nie było od narodu, było od zaborcy, ale potem przekształciło się to w władzę suwerenną. Na koniec trochę w przyszłość wypuśćmy nasze myśli. Nasz naród ma historyczną misję. Ta misja jest, to jest podtrzymanie tego wszystkiego, co jest fundamentem naszej chrześcijańskiej cywilizacji, mówił wczoraj wieczorem Jarosław Kaczyński.
Tak, słyszałem to przemówienie i słuchałem jak zawsze z uwagą pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Nadal jest w świetnej formie i widać, jak formacja Prawa i Sprawiedliwości jest cały czas młodą, która ma do zaproponowania nowe rozwiązania dla Polaków, a niewątpliwie w tej najbliższej kadencji tym problemem, który nam się pojawi w sposób najbardziej wyrazisty, to jest to, że na scenie politycznej z jednej strony wróciła stara komunistyczna lewica i pożeniła się z młodą, równie totalitarną i boję się, że bardziej agresywną.
Tak jak młode polskie państwo musiało stanąć przeciwko komunizmowi w kilka lat po swoim powstaniu, tak teraz Trzecia Rzeczpospolita musi bronić cywilizacji chrześcijańskiej.
Tak, przed dewiacjami, przed różnego rodzaju próbami likwidowania prawa do tego, żeby z jednej strony sakrum mogło uczestniczyć w profanum i budować tą scenę publiczną, ale co więcej, sakrum okazało się być tą przestrzenią, do której chce pogańska strona wkroczyć i ją zniszczyć. A więc naprawdę będzie trzeba być, jak to niedawno mówiłem, na takiej uroczystości wspaniałej organizowanej przez Jana Pietrzaka i Towarzystwo Patriotyczne, trzeba będzie być nietolerancyjnym.
11 listopada także trzeba myśleć o przyszłych wyzwaniach, a nie tylko o tym, co było. Profesor Jan Żaryn był gościem Poranka Wnet. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Poranka niezwykłego, bo poranka świątecznego to po pierwsze, a po drugie poranka, w którym otwieramy studio w Londynie i zaraz do Londynu się przeniesiemy. Tam już na Państwa czeka Krzysztof Skowroński. My na zegarach w Warszawie i w Krakowie mamy godzinę 8:50.
Jesteśmy
w Warszawie i jesteśmy w Krakowie.
Jesteśmy w Londynie, w Warszawie. Łukasz Jankowski, pozdrowienia dla profesora Jana Żaryna. W Warszawie rzeczywiście godzina 8:51, tutaj w Londynie godzina 7:51, poranek wnet z Londynu trwa i ten dzień specjalny z okazji 101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, ale też i nasze święto, pierwsza rocznica nadawania w dwóch stolicach, w Warszawie i w Krakowie. Tak jak byliśmy w Dublinie i otwieraliśmy studio w Dublinie, gdzie jest Tomasz Wybranowski, tak też tu w Londynie byliśmy na otwarciu szkoły, ale zanim posłuchają Państwo tego reportażu, mamy połączenie z naszym studiem w Kijowie, gdzie jest Paweł Bobołowicz, trzecia strefa czasowa w dzisiejszym poranku. Dzień dobry, Pawle.
Dzień dobry, jestem, ale niestety jakoś połączenie jest zła. Ja nie wiem, jak wy mnie słyszycie, ale ja was słyszę bardzo źle.
Paweł, my ciebie słyszymy bardzo dobrze. Zaczynaj.
To zacznę od tych wydarzeń, które nastąpiły w czasie tego weekendu. Ukraiński działacz polityczny, żołnierz, pracownik Biura Ukraińskiego Rzecznika Praw Człowieka Ihor Mazur jest już na wolności. W sobotę informowaliśmy o tym, że Mazur został zatrzymany przez Polską Straż Graniczną, przekraczając granicę w Dorohusku. Powodem zatrzymania było wpisanie Mazura do bazy Interpolu przez Federację Rosyjską. Mazur jest poszukiwany przez Moskwę w związku z jego udziałem w walkach w Czeczenii przeciwko Rosji. Mazur walczył także w Gruzji, walczył oczywiście też na Ukrainie. Polska była zobowiązana do zatrzymania Mazura zgodnie z procedurami Interpolu. Obecnie ukraiński wojskowy oczekuje na rozprawę ekstradycyjną, przebywając w konsulacie generalnym Ukrainy w Lublinie. Wczoraj prokuratura nie złożyła wniosku o tymczasowe aresztowanie Mazura i ukraiński polityk, żołnierz, będzie uczestniczyć w rozprawie z wolnej stopy. Ihor Mazur, pseudonim Topola, jest jednym z liderów nacjonalistycznej organizacji UNAUNSO, jednak prezentuje bardzo propolskie poglądy, jest zwolennikiem współpracy z Polską w ramach Międzymorza i osobiście składał kwiaty w hołdzie pomordowanym Polakom na Wołyniu. Tym razem Mazur jechał do Polski na zaproszenie Ruchu Edukacji Narodowej i na konferencję organizowaną w Warszawie, czyli na zaproszenie strony polskiej. Wczoraj rozmawiałem z Ihorem Mazurem przez telefon i prosił mnie o przekazanie Polakom najszczerszych gratulacji z okazji Święta Niepodległości. Stwierdził też, że cieszy się, że tego dnia nie spędzi zamknięty, lecz będzie mógł być ze swoimi rodakami w ukraińskim konsulacie. Mazur planował też złożyć dzisiaj kwiaty podczas uroczystości Święta Niepodległości w Lublinie. Te uroczystości w tym momencie trwają, ale Ihora Mazura na nich nie ma, co może oznaczać, że jednak konsulatu opuścić nie może. Sprawa zatrzymania Mazura na nowo rozbudziła też pytanie o wykorzystywanie Interpolu w celach politycznych przez Federację Rosyjską. Wielu działaczy na Ukrainie zwraca uwagę, że to Ukraina sama powinna uprzedzić Ihora Mazura o wpisaniu na listę Interpolu. Sprawa jednak nie jest tak oczywista. Otóż jest istnieją dwie formy wystąpienia, współpracę międzynarodową lub o ostrzeżenie w ramach Interpolu. Te kraje mogą występować o taką współpracę w ramach noty i dyfuzji. Nota jest adresowana do wszystkich państw, a dyfuzja tylko do wybranych i być może Rosja skorzystała z tego drugiego narzędzia. Wtedy strona ukraińska mogła nie wiedzieć o zagrożeniu dla Topoli. A tym samym wjeżdżając do Polski, na przykład Polska mogła być jedynym krajem, który został poproszony proszony o pomoc prawną w sprawie Topoli przez Federację Rosyjską. A w sprawie osób, które w tej sprawie się wypowiadały ze strony oficjalnej ukraińskiej, w ogóle nie ma przesłanek do ścigania Topoli. To, co oskarżenia Rosji mają charakter zemsty, a po drugie w ogóle, no, czy może właściwie najważniejsza rzecz, że Rosja do tego typu sprawy nie powinna wykorzystywać właśnie Interpolu. Tymczasem rozprawa ekstradycyjna odbędzie się 12 listopada w Chełmie. Jednocześnie okazało się, że w polskich aresztach przebywa jeszcze około 10 obywateli Ukrainy, którzy zostali zatrzymani na wniosek Rosji. Polska do tej pory nie zdecydowała się jednak na wydanie ich Federacji Rosyjskiej. Osoby bowiem te mogły walczyć w obronie Ukrainy i wydanie ich Federacji Rosyjskiej będzie oznaczać, że będą to kolejni więźniowie Kremla.
Paweł Bobołowicz w studiu Radia Wnet w Kijowie. Czy w Kijowie będą jakieś uroczystości z okazji 11 listopada i odzyskania przez Polskę niepodległości?
Tak, oczywiście święto niepodległości jest właściwie obchodzone już od wczoraj. No to też jest związane z tym, że oczywiście dzisiejszy dzień to nie jest dzień wolny na Ukrainie. W związku z tym, żeby coś zorganizować i żeby mogli w tym uczestniczyć miejscowi Polacy, trzeba o tym myśleć wcześniej. Wczoraj z okazji 101. rocznicy odzyskania niepodległości w kijowskiej konkatedrze pod wezwaniem świętego Aleksandra została odprawiona msza święta za ojczyznę. Uczestniczył w niej ambasador Cichocki, atasze obrony, a także oczywiście społeczność polska zamieszkująca w Kijowie. Dzisiaj o mniej więcej za kilkadziesiąt minut Bartosz Cichocki, ambasador Rzeczypospolitej Polskiej, złoży wieńce najpierw na cmentarzu w Bykowni. Tam leżą pomordowani Polacy, którzy zostali zamordowani na podstawie rozkazu katyńskiego, ale też nasi rodacy, którzy byli pomordowani w czasie akcji antypolskiej. Później z kolei ambasador i też miejscowa społeczność polska spotka się na cmentarzu Bajkowa, gdzie między innymi jest kwatera legionistów walczących o Kijów w 1920 roku, a także wiele polskich grobów tych mieszkańców Kijowa, którzy mieli polskie pochodzenie i od XIX wieku na cmentarzu Bajkowa spoczywały ich ciała i o tych osobach będą dzisiaj pamiętać polscy dyplomaci, ale także polska społeczność. Wczoraj też odbył się koncert chórów w Konkatedrze. Przez cały tydzień polskie stowarzyszenia, polskie organizacje w Kijowie, na całej Ukrainie przeprowadzają okolicznościowe akademie. Święto Niepodległości jest oczywiście tutaj pamiętane. Też od rana nacierają życzenia od ukraińskich przyjaciół. Między innymi na swoich profilach społecznościowych takie życzenia złożył już wiceminister spraw zagranicznych, który odpowiada bezpośrednio za sprawy polskie. Życzenia złożyli też już ukraińscy politycy, deputowani. Także Święto Niepodległości oczywiście na Ukrainie będzie obchodzone.
Tak jak i w Radiu Wnet, tak jak i w całej Polsce. A Paweł Bobołowicz będzie spacerował po polskich miejscach w Kijowie i stamtąd na żywo Studio Kijów będzie nadawać przez cały dzień. Pawle, bardzo serdecznie dziękuję za tą pierwszą relację. Paweł jest w Kijowie, Łukasz Jankowski jest w Warszawie. Nasze studio i Krzysztof Skowroński jesteśmy w Londynie, w ognisku polskim, ale odwiedziliśmy polską szkołę w dniu specjalnym, czyli 9 listopada uczniowie obchodzili odzyskanie przez Polskę, świętowali odzyskanie przez Polskę niepodległości taką krótką akademią i krótki reportaż z tej akademii ze szkoły imienia Heleny Modrzejewskiej posłuchamy teraz. A fajna jest pani dyrektor? To dobrze.
W 1795 roku Polska przestała istnieć jako państwo. O tej heroicznej walce naszych przodków, dzięki której Polska nie zginęła, chcemy wam dzisiaj opowiedzieć.
Nadzieję na niepodległość wywalczoną u boku Napoleona Bonaparte podtrzymywała pieśń legionów polskich we Włoszech, znana jako Mazurek Dąbrowskiego.
W lutym 1800
1861 roku wybuchła wielomiesięczna wojna polsko-rosyjska. Niestety, siła armii rosyjskiej była nieporównanie większa. Mimo bohaterskiej walki polskich żołnierzy, powstanie zostało krwawo stłumione.
Legiony to żołnierska lucha, legiony to ofiarny stos.
Był 11 listopada 1918 roku, nadszedł długo wyczekiwany przed Polaków świt niepodległości.
W obliczu klęski zaborców Polacy sami rozpoczęli administrowanie ziemiami polskimi, do których zaborcy nie mogli już rościć danych praw.
Rozkwitały łąki białych róż,
kształtowanie granic zostało zakończone dopiero w latach 1921-1922. Na mapach Europy na nowo się pojawiła właśnie Polska, druga Rzeczpospolita Polska.
Dziękujemy bardzo.